Rozdział 20. Była sobota rano, 6:15. Ciepły dzień w pustej niemal Warszawie. Konrad wszedł do biura ostatni. Sara siedziała już w swoim pokoju nad dokumentami, które dostała wczoraj, a Emirek rozpakowywali w swoim pokoju bagaże pełne elektronicznych gadżetów, katalogów i broszur, świeżo przywiezionych z wyprawy do Chin. Sekundował im Marcin, odganiany jak natręt przez kolegów, którzy traktowali swoje rzeczy jak świętość i nie pozwalali nikomu ich dotykać, przynajmniej dopóki sami się nimi nie pobawili. Konrad wszedł do pokoju Emirka i przywitał się z każdym z osobna. Widzę, że jak zwykle nie traciliście czasu, powiedział, patrząc na imponujący zestaw elektroniki, rozłożony już na stole zgodnie z jakimś tajemniczym porządkiem. To jeszcze nie wszystko. Z Szanghaju jedzie 200 kilogramów cargo, odezwał się z dumą Mirek. Konrad pokiwał z uznaniem głową, lecz widać było, że sukcesy Emirka w Chinach są teraz dla niego mało ważne. Musiałem was ściągnąć, bo mamy sprawę niecierpiącą zwłoki. Spaliście w samolocie? Zapytał z nieco formalną troską. Spaliśmy wyśmienicie. Jesteśmy do dyspozycji, odpowiedział tym razem Irek, bo tak już mieli uzgodnione, że mówią na zmianę, żeby było sprawiedliwie. A odebrałeś Ludka? Zwrócił się Konrad do Marcina. W jakim jest stanie? Ludek? Nastrój ma dobry, jak zawsze bojowy. Nie znać po nim żadnej choroby. Jest w domu. To jedź po niego, polecił Konrad. Znał Ludka od lat. Można nawet powiedzieć, że poznał go bardzo dobrze, choć nie przyszło mu to szczególnie trudno, bo Ludek był całkowicie przejrzysty i mówił tylko wtedy, gdy miał rozkaz. Można było go akceptować albo nie. Inna możliwość w ogóle nie wchodziła w rachubę. Dlatego Konrad doskonale wiedział, że gdyby nawet coś Ludkowi dolegało, nikt by tego nie zauważył. Ludek nie był zawodowym oficerem wywiadu, choć kierował w wydziale małą, trzyosobową sekcją takich jak on. Był oficerem GROM. Przeszedł wojnę na Haiti i w Bośni, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Z wyróżnieniem ukończył kurs snajperski w Tampie na Florydzie i przyswoił sobie wszystkie inne, trudne do zrozumienia, a tym bardziej do opisania umiejętności oddziałów specjalnych. Potrafił wykonać zadania niewykonalne. Jego fizyczna i psychiczna odporność dawała gwarancję sukcesu we wszystkim, czego się podjął, a do zadań podchodził zawsze z pełną odpowiedzialnością. Mówił niewiele, nigdy nie dyskutował, no chyba, że ktoś próbował się mądrzyć na temat broni, wyposażenia wojskowego, technik obserwacji czy walki. Konrad przygarnął go do wydziału, gdy dowiedział się, że po odejściu z GROM, bez emerytury, ten komandos pracuje jako bramkarz w knajpie na Czerniakowie. Ludek po prostu nie potrafił i nie chciał zrozumieć meandrów nowej rzeczywistości. Właśnie dlatego napisał raport, zabrał swój worek i poszedł sobie. Aha, Marcin, kiedy go przywieziesz, niech natychmiast przyjdzie do mnie. Wy też, zwrócił się Konrad do Emirka. No a ja? Zapytał Marcin. Tak, ty również. Konrad wyszedł z pokoju i poszedł do Sary, która zauważyła go już znacznie wcześniej i dyskretnie obserwowała, rozdarta między myślą o tym, co się dzieje w pokoju Emirka, a lekturą wojennego raportu profesora Bardy. Pracujesz? Zapytał z grzeczności, bo to było przecież oczywiste. To niezwykle ciekawa historia, powiedziała z uczuciem, jakiego Konrad dotąd u niej nie zauważył. Wspaniały człowiek ten profesor Barda. Chciałabym go poznać. A wiesz, usadowiła się wygodnie w skórzanym fotelu i założyła ręce za głowę. Miałeś rację, mówiąc wczoraj przy piwie, że politycy widzą w tym zupełnie co innego niż my. No przecież, mimo że to się wydarzyło tyle lat temu, podstawowe zasady pracy wywiadu wcale się nie zmieniły. Owszem, są satelity, elektronika, GPS i tego typu gadżety, ale najważniejszy jest zawsze człowiek. To prawda. Gdy kilka lat temu byłem na Florydzie w szkole służb specjalnych TSS w Coral Springs, poznałem Davida Barretta, założyciela tej szkoły. Wtrącił Konrad, choć prawie nigdy nie wspominał o kursach, jakie przeszedł za granicą. Powiedział kiedyś przy piwie coś, co utkwiło mi na zawsze w pamięci. Jedyną rzeczą, jaka zmienia się na ulicach i w zaułkach wszystkich miast świata, są imiona graczy i technologia, której używamy. Ale gra jest wciąż ta sama. No taki truizm. Brzmi dobrze. Rzeczywiście, dobrze powiedziane. Skomentowała dosyć obojętnie i szybko. Mogę sobie wyobrazić, co znajduje się w tej skrzyni. Wróciła szybko do tematu i zawahała się na chwilę, jakby chciała powiedzieć coś specjalnego, coś ważnego. To są materiały operacyjne sowieckiego wywiadu z okresu II Rzeczpospolitej. Konkretni ludzie, konkretne sprawy, operacje, nazwiska. Zwróciłaś uwagę na niejakiego Zarubina? Zapytał Konrad, siadając w fotelu pod oknem. Tak. O tak, widziałam to nazwisko w raporcie profesora. Notatki ze spotkania jeszcze nie czytałam, odpowiedziała. Wczoraj wieczorem przejrzałem dostępne w internecie informacje dotyczące Zarubina i dokładniej książkę Mitrochina. Profesor wspominał o niej w rozmowie z Małeckim. No przynajmniej tak jest napisane w notatce ze spotkania sporządzonej przez asystenta Małeckiego, niejakiego Ruperta. Konrad wyraźnie zaczął się rozkręcać, zwłaszcza, że dobrze znał historię sowieckiego wywiadu. W okresie międzywojennym Zarubin należał do asów wywiadu nielegalnego. To był w Rosji czas tak zwanych wielkich nielegałów. No to wtedy zwerbowali Kima Filbiego i innych. Dlatego uważam, a właściwie jestem przekonany, Konrad odruchowo przygryzł dolną wargę, że willa Zarubina w Twierdzy Brzeskiej była jednostką wywiadu nielegalnego ino NKWD. Oczywiście. Prowadzili również pracę z pozycji rezydentury warszawskiej, działania bezpośrednie, ale tobie nie muszę mówić, że rezydentura nielegalna. To przecież cream of the cream wywiadu. Kontynuując, przeszedł na kolejny, wyższy poziom emocji. To Sowieci stworzyli w tamtych czasach fundamentalne zasady wywiadu nielegalnego. A Zachód dopiero się tego uczył. O ile w ogóle miał o tym jakiekolwiek pojęcie. W pionie nielegalnym były prowadzone najlepsze sprawy, działali najlepsi agenci. A jeśli wziąć jeszcze pod uwagę ówczesne czasy i możliwości Rosjan, to ci, którzy dla nich pracowali, nie byli naprawdę przeciętnymi ludźmi. Zresztą nie musieli nawet wiedzieć, że pracują dla Sowietów, przecież my teraz też tak robimy. To musiały być osoby z samego szczytu, tego jestem pewny. Sara słuchała Konrada z uwagą, i choć mówił rzeczy oczywiste dla oficera wywiadu, to jednak po raz pierwszy spotkała się z sytuacją, w której historia sprzed pół wieku mogła wciąż żyć i wpływać na losy Polski. Ta myśl i to, co usłyszała, spowodowało, że nagle otworzył się przed nią świat zupełnie zapomniany i poczuła dreszcz wzruszenia, jakiego nigdy dotąd nie zaznała. Zarubin, kontynuował Konrad, pracował wśród naszych oficerów w Kozielsku. Co tam robił oficer wywiadu? No, werbował, badał, poznawał, szukał informacji, to oczywiste. Czy z powodzeniem? No cóż, pewnie coś mu się trafiło. Saru, jeżeli puścić wodze fantazji, to można spytać, co z katastrofą samolotu generała Sikorskiego? I wieloma innymi sprawami. O, sama pomyśl. Konrad wstał i zaczął chodzić po pokoju. Tradycja II Rzeczpospolitej to fundament, na którym opierają się nasze dzisiejsze ideały, z którego wywodzą się nasi bohaterowie. Ale przecież my wiemy, jak świat wygląda po drugiej stronie lustra. Robimy to przecież na co dzień, żyjemy z tym, więc wiemy, że zawsze może się okazać, iż niektórzy nasi bohaterowie nie byli naszymi bohaterami. No i co wtedy? Czy komuś dzisiaj potrzebna jest ta prawda? Mówił coraz szybciej, podniesionym głosem. Szczególnie w takim państwie jak dzisiejsza Polska? Państwie polityków kręcących się jak pies wokół własnego ogona, którzy nie rozumieją swojej historii i nie potrafią się z nią rozliczyć. Sama zobacz, co robią z aktami IPN i co jeszcze mogą zrobić. W Jasieniewie po każdej aferze teczkowej u nas stukają się kieliszkami i z radością patrzą, jak Polacy sami się załatwiają w imię wolności i demokracji. Siedzą, patrzą i wznoszą toasty. I do tego jeszcze ten nasz szef zamilkł na chwilę. Popatrz, Saro. No popatrz. Zdenerwowałem się, słuchając samego siebie. Czy to normalne? Uśmiechnął się trochę sztucznie. No wiesz, też się zdenerwowałam. Gdybym była na miejscu ruskich, to IPN byłby moim oczkiem w głowie. Przecież wystarczy jeden dobrze uplasowany agent i można bujać Polską, aż dostanie wymiotów. Rozumiem cię doskonale. Każdy z nas to rozumie, prawie każdy. Wstała powoli z fotela, podeszła do Konrada. Położyła mu dłonie na ramionach i obróciła twarzą do siebie. Wiem, co chcesz zrobić. Zaległa cisza. Sara patrzyła na Konrada, wciąż trzymając go za ramiona, i wydawało jej się, że na jego twarzy pojawił się uśmiech, który nie mógł oznaczać nic innego, jak tylko to, że...
Tak, Saro. Tak. Chcę zrobić dokładnie to, co myślisz. Usłyszała jego głos.